Witam. Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym dzisiejszym gościem dnia.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie pośle, wybory samorządowe za niespełna 2 tygodnie. Jak ocenia pan siły Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim?
Jesteśmy
zwarci i gotowi.
Zwarci i gotowi do wyborów. Przygotowujemy się już od wiosny ubiegłego roku. No, traktujemy je bardzo poważnie. Oczywiście chcemy przedstawić i przedstawiamy nasze dokonania. To, co zrobiliśmy dla naszego regionu, dla naszego województwa, dla naszego miasta i powiatu, a jest się czym pochwalić. I chcemy pokazać, że nie tylko na górze, czyli tam w Warszawie Centralnym mamy rząd, który dotrzymuje obietnic, ale i że my też tutaj mamy wiele spraw, które załatwialiśmy, a które przez wiele lat leżały odłogiem.
W kuluarach przedstawił mi pan bardzo ciekawą liczbę. Jaka to była liczba? Taka imponująca.
No, po raz pierwszy wystawiliśmy tak dużą liczbę kandydatów do właśnie wyborów samorządowych. Mam najliczniejszą drużynę, 35 tysięcy kandydatów. To są ci, którzy biorą udział w wyborach. No plus jeszcze oczywiście przedstawicieli do komisji wyborczych, co pewnie też jest ze 40 tysięcy też naszych przedstawicieli w komisjach obwodowych będzie pilnować prawidłowości wyborów. Jak widać, to prawie armia ludzi, którzy zgodzili się w naszym imieniu kandydować do samorządu, a także pilnować transparentności do tego wyborów, takie, żeby one były bez zarzutu przeprowadzone.
Nie tylko stanowiska prezydentów miast czy burmistrzów są celem partii, ale przede wszystkim sejmik województwa. Liczy pan na większość mandatów, a tym samym samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości?
No, my prosimy wyborców, ażeby ocenili, czy Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która działa na rzecz mieszkańców, czy też nie. No, przez te 3 lata pokazaliśmy, jak wiele rzeczy zrobiliśmy dla województwa zachodniopomorskiego, które przez wiele lat były nie do zrealizowania. Ja podam przykład naszego miasta, Stargardu. Budujemy nowy sąd. A pamiętam, odkąd chyba mieszkam w Stargardzie, bo nie całe życie mieszkam w Stargardzie, ale już ponad 40 lat, mówiło się o tym, że potrzeba sąd zbudować. Budujemy sąd. W więzieniu wielka inwestycja, jutro otwiera się hala produkcyjna w więzieniu, co też jest sukcesem rządu i ministra Jakiego. Już jest rozpisany przetarg na budowę drugiej nitki, drogi S10 do Szczecina, tej tak niebezpiecznego odcinka drogi. Już rozpoczęliśmy wytyczanie drogi S10 do Piły. To takie wielkie inwestycje. No, Stargard też na tym skorzysta, spójnie.
Ale panie pośle, tak to jest, że zasługi to przypisują sobie wszyscy.
No,
Platforma mówi, że to ich zasługa. No, PiS mówi, że to ich zasługa.
Pani redaktor, no jak zasługa Platformy, kiedy oni 8 lat, ta droga, choćby ta droga S10 do Szczecina. Przecież ile tam wypadków śmiertelnych było. I przez 8 lat nie mogli jej zbudować. Sąd, przecież nic się nie działo. Ja mówię tylko o tych sprawach, takich inwestycjach ze szczebla centralnego, które już realizujemy w naszym mieście. Nie będę tutaj podawał gigantycznych inwestycji, które już się realizuje, bądź są rozpoczęte na terenie naszego województwa, o których nie można było. Droga, tor wodny do Szczecina. Przecież to ogranicza rozwój portu i rozwój Szczecina. Przez 8 lat nic nie zrobiono. Już jest wybierany wykonawca. No, droga S3, zachodnia obwodnica Szczecina. To są inwestycje, które interesują przede wszystkim może bardziej mieszkańców Szczecina, ale one wpłyną na rozwój całego naszego regionu. Bo jak Szczecin się nie rozwija, to i w Chociwlu jest gorzej, i w Stargardzie jest gorzej, bo nie jesteśmy przecież samotną wyspą. Cały region musi się w taki sposób zrównoważony rozwijać i nad tym nad tym pracujemy. Zakłady chemiczne, policja. To będzie gigantyczna, chyba największa inwestycja w tej kadencji rządu, chyba największa inwestycja przemysłowa w wybudowanie gigantycznego zakładu. Tunel pod Świnoujściem. To są, proszę państwa, to są twarde dane. To nie jest tak, że ktoś sobie może sobie przypisywać, no ale chyba wszyscy widzą. Ja chcę powiedzieć, że na tej dobrej zmianie, która obowiązuje, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi, skorzysta również nasza spójnia. Będzie miała strategicznego inwestora.
To no słyszeliśmy. To, czy to faktycznie prawda, że klub będzie finansowany przez Polską Grupę Energetyczną?
Pani redaktor, ja słów na wiatr nie rzucam. Wymaga to jeszcze oczywiście pewnych rozwiązań formalnych. To nie jest tak hop-hop, ale na pewno spójnia będzie miała strategicznego sponsora.
To nie taka kiełbasa przedwyborcza, panie pośle?
Pani redaktor, ci, co mnie znają, wiedzą, że ja się w takie rzeczy nie bawię. Jeśli mówię coś, to mówię wtedy, kiedy wiem, że to będzie zrealizowane. Jeszcze jest kilka spraw. Będzie czerwone koszary, będą zagospodarowane, no ale to wszystko wymaga czasu. I nad tym intensywnie pracujemy, bo jestem mieszkańcem Stargardu, mieszkańcem województwa zachodniopomorskiego i zależy mi na tym, żeby tak samo jak moim kolegom, ministrowi Brudzińskiemu, panom posłom, ministrowi Grubarczykowi, który jest ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, moim kolegom posłom, żebyśmy tutaj w naszym województwie się dobrze żyło. Żeby tutaj młodzież chciała wrócić, żeby tutaj się rozwijał dynamicznie nasz region tak, żeby nikt z młodych, którzy powiedzmy kończą szkoły średnie, nie myślał o tym, o wyjeździe. Nie mówię nawet za granicę, ale czy to do Warszawy, czy do Poznania, tam gdzie region się o wiele szybciej rozwija. Jeszcze jak nasz. A doprowadzimy do tego, że Szczecin, województwo zachodniopomorskie i Stargard to będą miasta, będzie regionem, gdzie będzie dobrze żyć, gdzie młodzież będzie wracać.
Wracając do wyborów, panie pośle, Koalicja Obywatelska to już zjednoczone siły i nie wykluczają, że PSL dalej będzie partnerem powyborczego układu. Zakładają też rozmowy z innymi ugrupowaniami. Są więc siłą, której nie można lekceważyć, pana zdaniem?
Pani redaktor, no, o tej Koalicji Obywatelskiej to po prostu nie chce się mówić. Przykład z ostatnich dni dotyczący prezydenta Legionowa, który wyrażał się o kobietach w sposób dla mnie niewyobrażalny. Ja sobie nie wyobrażałem, że można tak mówić o kobietach w taki sposób jak ten człowiek. To przecież jeden z zaufanych ludzi Platformy Obywatelskiej. No takich mają przedstawicieli. Więc to, co wyszło w Warszawie z reprywatyzacją, to wczoraj przecież Instytut Studiów Podatkowych podał szacunki, że przez rządy Platformy Obywatelskiej straciliśmy 400 miliardów złotych w wyniku nieszczelnego państwa. 400 miliardów złotych. To proszę państwa, to jest coś niewyobrażalnego. To jest roczny budżet centralny Polski. Rok pieniędzy rozpuścili ci ludzie. Ja nie mówię, że oni ukradli, tylko że wskutek fatalnego zarządzania przez 8 lat straciliśmy tak niewyobrażalne pieniądze. Proszę państwa, na obronę narodową, na siły zbrojne, całą 100-tysięczną armię wydajemy 42 miliardy złotych w tym roku, a oni rozpuścili 400 miliardów. To jaką byśmy mieli teraz armię? Jaką byśmy mieli, ile dróg byśmy mieli? Ile, to 400 miliardów to jest 7-letni praktycznie ten budżet spójności, jaki dostajemy z Unii Europejskiej. Pani redaktor, no ja nie wiem, co trzeba jeszcze zrobić, żeby na Platformę nie głosować. To są ich dokonania. To nie są jakieś czcze słowa. To nie są pomówienia. To są twarde liczby, jakie wyszły. To jest po prostu... Ja krytykowałem, jak gdy byliśmy w opozycji, ten rząd. No ale nie wyobrażałem sobie, że tak fatalnie, że tak źle działają. To dopiero w tej chwili, to dopiero wychodzi po dwóch latach, po trzech.
Panie pośle, zarzucał pan zarządowi województwa nieefektywne wydatkowanie środków unijnych. Słowa te skomentował na naszej antenie marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Posłuchajmy, co mówił.
Z jednej strony najpierw mówił o podpisanych umowach, a potem o wydanych pieniądzach, a ja chciałem panu posłowi powiedzieć, to są dwie zupełnie inne historie. One mają pewien związek, ale to są naprawdę dwie zupełnie inne historie. Można mieć bardzo wysoką kontraktację i bardzo niską certyfikację, a więc wydatki. Jeżeli chodzi o wydatki, my tutaj jesteśmy gdzieś zupełnie w środku. Jeżeli chodzi natomiast o pieniądze europejskie, to musi pan Jach i cały PiS zrozumieć, że pieniądze europejskie to nie są pieniądze na wydanie, tylko na zainwestowanie. A proces inwestycji to jest proces, który wymaga namysłu.
Jakby pan skomentował te słowa? Czy zgadza się pan z opinią marszałka?
Pani redaktor, ja podałem liczby, ja podałem dane dotyczące zapóźnień w wydawaniu pieniędzy, takie jakie były na dzień 31 sierpnia. I na dzień 31 sierpnia województwo zachodniopomorskie według różnych szczegółowych danych oceny, bo Ministerstwo Rozwoju co miesiąc taką analizę przeprowadza, to było albo na ostatnim, albo na czwartym miejscu od końca, w zależności co braliśmy pod uwagę. Czyli bardzo kiepsko było to, że teraz pan marszałek mówi, że nie ma żadnego zagrożenia, to ja naprawdę bardzo się cieszę, bo to znaczy, że tych pieniędzy nie stracimy. Ale poczekajmy do końca roku, zobaczymy jak to będzie, bo w niedzielę w kawiarence politycznej, gdzie byłem właśnie z marszałkiem Geblewiczem, jeśli rozmawialiśmy na temat właśnie tych wydatkowania pieniędzy unijnych, no to marszałek przyznał, że tempo wydawania tych pieniędzy unijnych w tej perspektywie finansowej, czyli w tym okresie rozliczeniowym, jaki jest obecnie, jest wolniejsze niż 6 lat temu, wtedy również, kiedy Platforma rządziła. No to ja się pytam, czy pomimo większego doświadczenia, to co się dzieje, że pomimo większego doświadczenia wolniej wydają te pieniądze? Jeśli nie ma zagrożenia, to ja to będę bardzo zadowolony, bo mnie jest wszystko jedno, czy to PiS, czy Platforma, ale ważne, żeby te pieniądze zainwestować w nasze województwo. Natomiast pan marszałek, wiarygodność pana marszałka Geblewicza jest, no jest taka, jaka jest, więc ja wątpię, czy to rzeczywiście jest tak i nadal będę się dokładnie to teraz przyglądał i monitorował, tym bardziej, że Ministerstwo Rozwoju z ministrem Jerzym Kwiecińskim rozpoczęło od roku taki szczegółowy monitoring wydatkowania tych pieniędzy regionalnych.
A czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś plan na efektywne wydatkowanie pieniędzy unijnych, skoro nie sprawdza się ten program, który mamy, który prowadzi marszałek Geblewicz?
Pani redaktor, plan. No plan jest taki, że jeżeli wyborcy stwierdzą, że to Prawo i Sprawiedliwość ma kierować, mówię, my jesteśmy pełni pokory wobec naszych wyborców, to oni zdecydują. Ale jeżeli zdecydują, to przyjrzymy się i wtedy, pani redaktor, jeżeli jest tak, jak mówi marszałek Geblewicz, to ja w radiu czy w telewizji powiem. Natomiast jeżeli, że rzeczywiście dobrze pracowali. Natomiast jeżeli będzie źle, no to po prostu stworzymy taką ekipę, która będzie działać tak, ażebyśmy nie stracili ani jednej złotówki, ani jednego euro, bo te pieniądze potrzeba wydatkować i mało tego, te pieniądze trzeba wydatkować jeszcze efektywnie, bo to nie jest tak, żeby wydatkować tak jak pan marszałek Geblewicz, gdzie 600 milionów złotych wydatkowali w ramach przez te inwestycje związane z REGO i te pieniądze, wszystkie te 600 milionów wydatkowane są w sposób nieprzejrzysty, nie wiadomo w jaki sposób. No, cały czas toczy się śledztwo, jest tam chyba, nie wiem, już ze 150 osób objęte tym śledztwem to przykład jest, jak wydatkowane te pieniądze. Ja nie wiem, czy marszałek Geblewicz zapomniał o tych 600 milionach gigantycznych stratach w ramach tych 600 milionów wydatkowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i instytucje podległe marszałkowi Geblewiczowi.
Jakich działań pana zdaniem brakowało na Pomorzu zarządów koalicji PO-PSL, skoro krytykowaliście większość podejmowanych działań?
Pani redaktor, no przecież przez 8 lat to nasze województwo się zwijało. No przecież jeśli chodzi
o poziom życia, to jeszcze pod koniec lat 90. poziom życia, poziom inwestycji również, też od tego zależy, był porównywalny z województwem pomorskim. A teraz? To gdzie tam nam do województwa pomorskiego? Województwo pomorskie poszło do góry, a województwo zachodniopomorskie prawie że dążono do zatopienia. No przecież wystarczy popatrzeć, co zrobiono. Jak rządzono tutaj w naszym województwie? Oczywiście to i wina jest rządu PO Donalda Tuska, ale również i rządów tutaj w regionie. No,
wystarczy Stargard popatrzeć... ma pan też na myśli?
Nie, Stargard miał i ma dobrego prezydenta. Także ja Stargard, no ale sam Stargard nie jest w stanie rozwiązać pewnych rzeczy. No choćby nawet kolegiata. Taka perła architektury, no i co się tam działo przez 8 lat? Niewiele. A teraz był premier, powiedział, że będą pieniądze i ją całą kolegiatę doprowadzimy do takiej...
Ale kolegiata remontuje się od kilku lat już.
Pani redaktor.
Drobnymi krokami cały czas coś się dzieje.
Pani redaktor. W tej chwili, oczywiście, drobnymi krokami, ale tam potrzeba około 25 milionów i te pieniądze będą. A to były setki tysięcy. No bardzo dobrze, że przynajmniej coś tam robiono, no ale mnie się zawsze marzyło, żeby tą kolegiatę doprowadzić do wyglądu jak za czasów największej świetności. I mam minister Kwieciński, był premier, gdy był premier Morawiecki, zwiedził ją, był zachwycony, bo on jest przecież historykiem z wykształcenia, był zachwycony i mówi, że zresztą potwierdził, że będą te pieniądze i mówi, że jeżeli trzeba będzie więcej, to też dołożymy.
Zajrzyjmy jeszcze na lokalne podwórko tak na koniec. W przedterminowych wyborach prezydenckich w Stargardzie ówczesny kandydat uzyskał niewiele ponad 10% poparcia. Teraz kontrkandydatem Rafała Zająca jest Krzysztof Kozłowski. Jakie szanse ma pańskim zdaniem kandydat PiS?
Wystawiamy partia rządząca, partia, która zmienia państwo. No, naszą ambicją jest, żeby mieć swoich kandydatów, żeby mieć swoich prezydentów. No ale o tym, kto zostanie, stwierdzą nasze, na pewno stwierdzą Stargardzianie i my to przyjmiemy, tak jak byłem chyba jednym z pierwszych, którzy gratulowali zwycięstwa kiedyś prezydentowi Pajorowi świętej pamięci, także Rafałowi Zającowi, gdy wygrał. No, wyborcy decydują. My akceptujemy demokratyczne rozwiązania, jakimi są wybory. Wyborcy mówią, jak ma być posłem? Dziękuję im za to serdecznie. Jeżeli stwierdzą, że nie, mówię, widocznie macie lepszego przedstawiciela do Sejmu. Też się nie obrażam. Tak, jestem, w pełni akceptuję zasady demokracji, gdzie to wyborcy decydują. Teraz niestety w Polsce mamy taką sytuację, że opozycja nie akceptuje wyborów, które 3 lata temu się odbyły. No ale cóż, my mamy robić swoje, mamy naprawiać Polskę i to robimy. I naprawdę myślę, że chyba każdy obywatel, każdy Polak, kto tak się zastanowi, to widzi jednak pozytywne zmiany. A teraz na te wybory przygotował pan premier Morawiecki znowu taki niezwykły pakiet, bo będzie i będziemy to budować drogi. Gigantyczne pieniądze na budowę tych dróg lokalnych, czego nikomu się dotychczas w Polsce nie udało zrobić. Mamy autostrady, już można jeździć dobrze, ale drogi powiatowe i gminne wyglądają po prostu fatalnie. W całej Polsce. Bo na to potrzeba wielkich, gigantycznych pieniędzy.
I skąd państwo weźmiecie te pieniądze?
Z budżetu, pani redaktor.
Ale ten budżet nie jest z gumy, panie pośle.
Pani redaktor, 400 miliardów złotych, jak powiedziano, wypłynęło od tak z Polski. Z budżetu, przepraszam. 400 miliardów. Ile by to kilometrów autostrad? Ile by to dróg? Ile by można było zrobić? Przecież przypomnijmy sobie, gdy przejęliśmy władzę i mówiliśmy, że 500+, to zarówno Donald Tusk, premier Donald Tusk, ale także minister finansów Rostowski, były minister w rządzie Platformy Obywatelskiej, w telewizji powiedział, pieniędzy na to nie ma i nie będzie. Okazuje się, że wydaliśmy wielkie pieniądze, zlikwidowaliśmy niedożywienie dzieci. To było skandal. Dla mnie Polaka. To była po prostu rzecz no, haniebna, o czym mówił zresztą Donald Tusk. Też mówił przecież w swoim expose, gdy pierwszy raz został, gdy drugi raz został premierem, że trzeba zlikwidować niedożywienie dzieci. Ponad 3 miliony dzieci w Polsce nie dojadało. Było niedożywionych. Zlikwidowaliśmy to. Też mówili, że nie da. Później kolejne programy społeczne, ale i gigantyczne inwestycje. Przecież prowadzimy tak wielkie inwestycje w Polsce i na to są pieniądze. Polska się rozwija, Polska ma coraz większe dochody, coraz bardziej uszczelniamy, bo proszę państwa, to nie było, nie jest tak, skąd weźmiemy pieniądze, pani pyta. Pani redaktor, to nie jest tak, że udało się całkowicie uszczelnić ten podatek VAT na przykład. Na to trzeba czasu, bo te mafie, to są międzynarodowe mafie, które również doiły polski budżet, te mafie funkcjonują. Radykalnie zmniejszono już wypływ tych pieniędzy, ale jeszcze nad tym ministerstwo pracuje, jeszcze uszczelniamy. No, administracja skarbowa naprawdę cudów prawie, że dokonuje. A to nie cuda, tylko zwykła, rzetelna praca w oparciu o właściwe przepisy. I mamy pieniądze na to. I będą pieniądze również na drogi lokalne. Będą pieniądze. To jest 130 miliardów złotych w perspektywie 10 lat, czy 15, już nie pamiętam. Będzie 100 miliardów na ocieplenie domów, czyli każdy właściciel domu, każda osoba fizyczna może wystąpić do programu Czyste Powietrze, gdzie będzie mógł wymienić drzwi, okna, ocieplić dom, kupić piec grzewczy ekologiczny. Każda osoba fizyczna, która posiada dom, będzie mogła wystąpić po to, żebyśmy, po pierwsze, żeby ludzie mniej płacili za ogrzewanie, bo gdy będzie uszczelniony budynek, będą mniej płacić za ogrzewanie, a jednocześnie będzie mniej zatrucia środowiska. Czyli działamy na bardzo wielu frontach, bardzo wielu sprawach. Chcemy, o panie redaktor, myślę, że to może ludzi też zainteresować. W ciągu 5 lat, wszystkie szkoły w Polsce zostaną wyposażone w internet szerokopasmowy.
Tylko ja nie wiem, panie pośle, czy będzie sens wyposażać. Państwo głosujecie przeciwko szczepieniom. I za chwilę okaże się, że jakaś epidemia nas dopadnie.
Ale kto?
Posłowie PiSu.
Pani redaktor, absolutnie.
Nie chcecie szczepić polskich dzieci?
Ależ pani redaktor, tu jest nieporozumienie. Oczywiście, wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Jest projekt społeczny ustawy o dobrowolności szczepień. My... Prawo i Sprawiedliwość, obiecywaliśmy, jak szliśmy do wyborów, że każdy społeczny projekt ustawy będziemy kierować do prac w Sejmie. I nawet ja głosowałem za skierowaniem do prac w Sejmie ustawy bardzo liberalizującej aborcję. Bo to obywatel, 100 tysięcy ludzi, Polaków minimum się pod tym podpisało i my tego do kosza nie wyrzucamy. Niech Sejm nad tym popracuje.
I tak samo jest z tymi,
Tak samo dotyczy to tego. Natomiast jeżeli dojdzie do głosowania nad tym, ja mówię otwarcie, że ja jestem za obowiązkowymi szczepieniami, jestem przeciwko takim pomysłom. Uważam, że konieczne jest obowiązkowe przepisy, bo taki jest interes całego społeczeństwa.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Michał Jach był moim dzisiejszym gościem dnia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.